Nasz gość dnia.
Witamy naszych radiosłuchaczy i tych, którzy oglądają nas w mediach społecznościowych. Naszym dzisiejszym gościem dnia jest pan Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam radiosłuchaczy.
Niektórzy w majówkę będą odpoczywać i świętować, inni będą stresować się maturami. Przed maturzystami właśnie najważniejszy egzamin, egzamin dojrzałości. Czy pan rektor uważa, że w wieku tych 19-20 lat to jest taki wiek i taki moment, że ci młodzi ludzie potrafią dobrze wybrać swoją zawodową ścieżkę?
Większość pewnie tak, natomiast jest wielu młodych ludzi, którzy potrzebują wsparcia w tym zakresie. Natomiast co do tego stresu, to oczywiście najłatwiej się doradza tym, których sprawa nie dotyczy, prawda? Ale ostatnio rozmawiałem z wieloma ludźmi i tu już ja uważam, że tak po pierwsze nasze szkoły bardzo dobrze przygotowują wszystkie w Łomży i w naszym subregionie do matury, więc młodzi ludzie muszą trochę odpocząć w ten długi weekend, jak gdyby trochę odciąć się od tej nauki, bo czy to powtarzanie do ostatniej chwili całe noce, myślę, że bardziej stresuje i bardziej męczy i człowiek wtedy idzie na tą maturę taki przemęczony. Trzeba jednak takiego oddechu złapać i tutaj tak podpowiadam, tylko oczywiście każdy ma swoją strategię na to, ale myślę, wierzę w to, że wszyscy zdadzą ten egzamin.
Czyli stawiamy na odpoczynek.
Tak jest.
Wielu młodych ludzi po pierwszym semestrze czy po pierwszym roku studiów decyduje się jednak zmienić ten kierunek. Wtedy rodzice pewnie nie do końca są zadowoleni, ale pan rektor uważa, że to dobrze, że trzeba szukać tej swojej odpowiedniej drogi?
Lepiej po pierwszym semestrze niż po 3 latach albo po ukończeniu studiów rozpoczynać inne, bo te, które ukończyłem, to mi nie pasują i ja w tym zawodzie nie chcę pracować. To jest taka strategia bym powiedział bardzo bardziej efektywna, tak? Jeżeli przekonam się, że ten semestr to nie jest jednak to, co mi pasuje, to zmieńmy to. Przecież mamy ogromny wybór, mamy różnorodność, więc tutaj to nie jest problemem. Natomiast na pewno pomoże takiemu młodemu człowiekowi, żeby dopasować i tą swoją ścieżkę kariery zawodowej przyszłej do tego, co lubi. Bo najważniejsze, żeby robić to, co się lubi, a nie robić, bo coś, co muszę robić, tak?
I to wcale nie jest slogan.
I to wcale nie jest slogan, to naprawdę jest ważne, szczególnie współcześnie dla młodych ludzi to jest bardzo ważne. No tak jak już kiedyś wspominałem podczas naszego spotkania, też ta strategia, że rok przerwy, to jest bardzo promowane w krajach Europy Zachodniej, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, to jest wręcz jeden z elementów doradztwa zawodowego czy edukacyjnego, że po szkole średniej, po maturze zrobić sobie rok przerwy, popracować, zobaczyć co mi będzie pasowało, w czym ja chcę się dalej rozwijać, jaki zawód jest dla mnie najlepszy i wtedy decydować się na studia, już takie studia, żeby nie trzeba było, tak jak mówię, najgorsza jest sytuacja, kiedy kończę studia i już muszę zmieniać coś, tak? I już muszę od nowa się uczyć, bo jednak to nie to. Wiadomo i wiemy to, że w ciągu życia zawodowego większość z nas zmienia kilka razy zawód przynajmniej i będzie zmieniało, bo takie jest życie i postęp technologiczny będzie powodował, że nowe zawody, niektóre będą miały coraz mniejsze znaczenie, więc trzeba się dostosowywać, ciągle się uczyć. Strategia uczenia się przez całe życie to jest naturalna rzecz współcześnie. Natomiast ważny jest ten start, właśnie to, co pani powiedziała. To moim zdaniem lepiej po semestrze zmienić, tym bardziej, że pierwszy semestr w większości uczelni to jest taki, że on jest poświęcony przedmiotom kształcenia ogólnego. Więc bardzo często też jest jeszcze ta możliwość, że przedmioty są albo podobne, albo takie same na wszystkich kierunkach na pierwszym semestrze. Więc można zdecydować się bardzo łatwo na zmianę kierunku, nie tracąc semestru.
Na przepisanie.
Tak jest, na przepisanie. I nie traci się tego semestru. Albo trzeba tam nadrobić z 1 czy 2 przedmioty, jeżeli jest kierunek bardzo specyficzny.
I to wcale nie jest porażką, bo niektórzy tak to rozpatrują.
Nie, to nie można traktować jako porażkę, absolutnie. Raczej bym powiedział, że to jest przejaw dojrzałości.
Odpowiedzialności
dojrzałości i takiej myślenia takiego długofalowego, strategicznego. To, To ja bym rozpatrywał to w tych kategoriach.
Bo czym jest pół roku czy rok w kontekście całego życia,
no
prawda?
Tak, no przecież 4-5 lat studiów, a 40 lat pracy zawodowej, no to przecież to jest pół roku, to jest ułamek.
Zanim zapytam jako rektora, zapytam jako rodzica. Jaki kierunek dzisiaj sugerowałby pan doktor swoim dzieciom?
Znaczy, po pierwsze, to ja nie sugeruję dzieciom, tak? Mam dwie córki, jedna studiuje, druga jest w trzeciej klasie maturalnej, więc ja szanuję ich wybory i mówię, to wy kształtowali, i zawsze powtarzałem, wy będziecie kształtowały swoje życie. To nie może być tak, że potem powiedzą, a, bo my spełniłyśmy wasze marzenia jako rodziców, prawda? Nie, absolutnie nie. Ty musisz wiedzieć, czego chcesz. Oczywiście myślę, że we współczesnym świecie każdy by chciał mieć w rodzinie lekarza, prawnika, prawda? Informatyka od cyberbezpieczeństwa w szczególności, no bo to są te zawody, które dają pewną pracę, wysokopłatną pracę, jeżeli się wykształcimy, ale oczywiście zawody bardzo wymagające, no bo one cały czas wymagają ciągłego uczenia się, doskonalenia, jak większość zawodów, więc nie odpowiem pani wprost, że bo żadnej, ani jednej, ani drugiej córce nie powiedziałem i nie powiem tej młodszej, która stoi przed tym wyborem, która nie jest, jaki kierunek ma studiować. Ma wybrać to, co będzie lubiła. No ta starsza wybrała to, co lubi i no, studiuje i sobie bardzo dobrze radzi. Młodsza jeszcze się waha, nie wie za bardzo co, ale nie, to na siłę to nic nie da, że rodzice często, znam takie przypadki, gdzie rodzice na siłę, no bo my jesteśmy prawnikami, to ty musisz być prawnikiem, albo my jesteśmy architektami, to ty musisz być architektem. Czasami to się sprawdza, owszem, bo jeżeli to dziecko było przygotowywane, czy ten młody człowiek, że z rodzicami pracował, pomagał, często tak to bywa i on jak gdyby poczuł ten zawód i chce wykonywać ten zawód, ale często jest tak też, że druga strona medalu, że to jest na siłę, tak? Albo my jesteśmy, przejmiesz po nas firmę i tak dalej, a ten człowiek w ogóle nie czuje do tego zawodu żadnego zapału, żadnej chęci.
I w tym po prostu się marnuje, najzwyczajniej
tak
mówiąc.
Dajmy wprost młodym ludziom, jednym słowem, wolność wyboru. Oni muszą wiedzieć, na co chcą, a jak trochę się sparzą i po tym pół roku zmienią ten kierunek, to się nic nie stanie, to nie będzie żadna porażka.
I dobra lekcja życiowa.
Tak jest.
Rekrutacja na studia za chwilę się rozpocznie. Na Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych również już z początkiem maja właśnie kandydaci będą mogli składać te pierwsze dokumenty. Na waszej uczelni jest bogata oferta kierunków, zdaniem pana rektora?
Uważam, że tak. Jesteśmy miastem jednak, które jest miastem powiatowym, które ma określoną liczbę. Mamy w mieście, co ja zawsze podkreślam, 4 uczelnie do wyboru. Na tych uczelniach jest kilkadziesiąt łącznie kierunków studiów. W związku z tym to, co my oferujemy, pielęgniarstwo, budownictwo, rolnictwo, bezpieczeństwo wewnętrzne, logistyka, uważam, że jest to dość bogate. Oczywiście chciałoby się więcej, nad czym pracujemy. Natomiast...
A jakie kierunki chcieliby byście właśnie jeszcze być może otworzyć?
To znaczy myślimy o kierunkach inżynierskich generalnie, bo my jak to od początku funkcjonowania zaczynaliśmy od studiów inżynierskich, mamy logistykę inżynierską, mamy budownictwo, studia inżynierskie, tak? No mamy pielęgniarstwo i bezpieczeństwo wewnętrzne, tu mamy studia licencjackie, ale dla nas ważne jest kształcenie w zawodach, które są potrzebne na rynku pracy, tak? Bo to jest punkt odniesienia, a potrzeba w naszym kraju, w naszym regionie, w naszym subregionie inżynierów i tutaj szukamy, że tak powiem, i przygotowujemy się do tego, żeby kolejne studia inżynierskie próbować uzyskać zgodę na nie, bo to jest procedura związana ze zgodą Państwowej Komisji Akredytacyjnej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, więc uważamy, że trzeba rozszerzać i promować inżynierskie studia, bo one są ważne dla regionu.
Zastanawiam się, czy macie takie dane, bądź prowadzicie jakieś takie właśnie sprawozdania pokazujące, ilu waszych studentów, absolwentów właśnie pracuje w zawodzie.
To znaczy tak, generalnie my mamy bardzo dobry kontakt z naszymi absolwentami i wiemy, że nasi studenci pracują w zawodzie, tak? Jedno to jest system ELA, który pokazuje nam, prowadzony przez Ministerstwo Nauki, który pokazuje nam, jak zarabiają nasi absolwenci i wiemy, że nasi absolwenci bardzo dobrze zarabiają.
A gdzie zarabia się najlepiej?
Chociażby w Łomży. Ja powiem tak, nasi absolwenci w rankingach ogólnopolskich często zarabiają więcej, pracując w Łomży, w naszym subregionie, tak, niż na przykład absolwenci dużych uczelni.
I jakie to są kierunki?
Bo to jest też pielęgniarstwo. To jest pielęgniarstwo. Na pielęgniarstwie nasi absolwenci są w rankingach bardzo wysoko, jeśli chodzi o zarobki. To jest rolnictwo też, bo tu się odnajdują. Nie mówię o tych, którzy prowadzą własne gospodarstwa rolne, ale o tych absolwentach, którzy pracują w otoczeniu rolnictwa, czyli w całej szeroko rozumianej branży agrobiznesu. Studenci budownictwa to są ludzie, którzy mają, u nas studiują, mają doświadczenie zawodowe już wcześniej zdobyte i oni, uzyskując tytuł inżyniera i później uzyskując prawa do wykonywania zawodu po zdaniu egzaminu, bardzo dobrze zarabiają, są przedsiębiorcami i prowadzą własne firmy. I to jest taki, może bym powiedział, fajny też, może nawet złe słowo, ale modelowy przykład, tak, takiego absolwenta, który sam sobie organizuje miejsce pracy to i innym jeszcze, tak, bo często zatrudniają też swoich kolegów z ław uczelni. To jest taki fajny element.
Wspominał pan rektor o pielęgniarstwie. Ostatnio na waszej uczelni odbyło się i miało miejsce czepkowanie z rekordową liczbą studentów właśnie. To też o czymś świadczy.
No tak, 130 kilka osób jak gdyby symbolicznie przekroczyło ten próg, prawda, prawa wykonywania zawodu. Oczywiście tam jeszcze formalności są niezbędne, natomiast no to czepkowanie jest takim symbolicznym elementem. Tak, to cieszymy się, że tak duża grupa ukończyła te studia licencjackie pierwszego stopnia. Czy to jest dużo, czy niedużo? Jeśli popatrzymy na potrzeby kraju szerzej, tak, to na pewno to nie jest dużo.
I na potrzeby regionu także, bo byli obecni.
Ale także w regionie, ale także to w regionie szpitali. Widać, tak, bo gośćmi byli dyrektorzy szpitali i tutaj za co dziękuję bardzo panu dyrektorowi szpitala Łomżyńskiego z Ostrowi Mazowieckiej, ale także z Ostrołęki Wojewódzkiego Szpitala. No i wszyscy deklarowali chęć zatrudnienia naszych absolwentów, tak?
I co więcej, cieszy. Dobre zarobki.
I to cieszy,
tego.
Tak jest. No, dobre zarobki. Dzisiaj wiemy, że jeżeli ktoś wykonuje ten zawód, to naprawdę można dobrze zarobić. Natomiast no, cieszy to, że w ogóle taki jest oddźwięk, bo dyrektorzy, a przede wszystkim pracownicy tych szpitali spotykają się z naszymi studentami podczas praktyk i zajęć praktycznych, tak? I doceniają to zaangażowanie tych studentów, chęć nauki i to się przekłada na to, że ci młodzi ludzie już w trakcie studiów bardzo często pracują jako pomoc w szpitalach albo w gabinetach lekarskich. Po ukończeniu studiów już mają prawo wykonywania tego zawodu.
Dyrektor jednego ze szpitali, pamiętam, jak mówił, że lista płac pokazała, że to w jego szpitalu pielęgniarka jest na pierwszym miejscu i zarabia najwięcej. Jest no tak, wyżej niż dyrektor.
Tak. No takie są realia dzisiaj, takie są realia. Oczywiście to jest okupione, trzeba sobie zdawać sprawę też ciężką pracą. To nie jest tak, że musimy mieć świadomość, że to, że tam na pierwszych kilku miejscach są panie pielęgniarki czy panowie pielęgniarze, tak? No to jest godziny dyżurów pracy i tak dalej, no ale no tak jest. I z drugiej strony to dobrze, że ten zawód został doceniony, bo każdy z nas, jak ja to zresztą mówiłem też na tym czepkowaniu, każdy z nas prędzej czy później najprawdopodobniej ma szansę trafić do takiej jednostki i nie chcielibyśmy, aby brakowało personelu, który nam będzie pomagał i wspierał i pomagał w leczeniu nas, prawda, w szpitalu, bo ten personel, te panie pielęgniarki, panowie pielęgniarze są bardzo potrzebni.
I wy jako uczelnia dajecie takie możliwości, żeby kształcić się w tych zawodach, gdzie naprawdę można dzisiaj godziwie zarabiać.
Tak, staramy się to robić jak najlepiej i wybieramy te zawody właśnie, które, tak jak podkreślałem i zawsze podkreślam, są na rynku pracy potrzebne, są na rynku pracy oczekiwane I to nie tylko w skali, powiedzmy, naszego subregionu, ale także województwa, ale także i kraju, bo no, tych studentów mamy z różnych miejsc, oczywiście 90, powiedzmy, kilka procent, to jest tutaj nasz subregion, ale mamy studentów z województwa warmińsko-mazurskiego, to jeszcze spora grupa, trochę z kujawsko-pomorskiego, dużo z województwa mazowieckiego, czyli ta północno-wschodnie Mazowsze. To są, można powiedzieć, generalnie trzy województwa, gdzie to gro studentów jest u nas.
A jakich specjalistów dzisiaj potrzebuje współczesny rynek pracy?
Przede wszystkim tutaj, tak, zawody, tak jak mówiłem, inżynierskie, to pielęgniarstwo, tak, tutaj rynek pracy generalnie potrzebuje ludzi, którzy mają dużo umiejętności miękkich, tego brakuje, tak? Każda specjalność jest ważna, bo i informatyk, i ten rolnik, ale także po rolnictwie można być nawet przedstawicielem handlowym i sprzedawać w tak zwanej branży agrobiznesu, tak, obsługiwać rolników, ale brakuje i to staramy się cały czas podnosić poziom przygotowania właśnie tych umiejętności miękkich, tak, organizacji czasu pracy, komunikacji, rozmowy, pracy w zespole. To zanika, niestety.
Ludzie mają dzisiaj z tym problem?
Tak, mają z tym problem. Proszę zauważyć w szkołach, co się dieje w szkołach ponadpodstawowych, komórka i tylko siedzenie, młodzież ze sobą nie rozmawia, bardzo mało ze sobą rozmawia. Oczywiście generalizujemy. Są grupy, które mają zainteresowania, mają pasję i nie siedzą w komórce, tylko są sportowcami i trenują w klubach, są w klubach aktorskich i tak dalej, ale ogólny obraz, który nam pokazują te socjolodzy, jest taki, że no, zanikają te kompetencje miękkie, zanika umiejętność rozmowy, współpracy w zespole, to widać i my staramy się to na zajęciach, szczególnie w tej części praktycznej i ćwiczeniowych, właśnie zachęcać studentów do pracy w zespołach, wymiany poglądów, dyskutowania, bo to otwiera umysły, przecież to daje tą otwartość też, tak, że i też jeżeli jest się zamkniętym w świecie wirtualnym, to później trochę się boimy też wypowiadać na forum, tak, a to trzeba przełamywać.
A jaki to jest duży atut nawet na tej pierwszej rozmowie o pracę, kiedy jesteśmy otwarci,
tak,
kiedy jesteśmy też odważni i pewnie mówimy to, w czym się czujemy i co chcemy robić. W dzisiejszym świecie studia to obowiązek, panie rektorze?
Nie obowiązek, ale moim zdaniem nadal konieczność. To są mrzonki, jeżeli słyszymy czasami, że studia są już niepotrzebne. Owszem, do pewnego momentu życia mogą być niepotrzebne, chyba że wybierzemy zawód typowo taki, który jest i chcemy być pracownikiem wykonawczym do końca życia, tak? Natomiast większość współczesnego rynku pracy w pewnym momencie stykamy się z albo formalnymi wymaganiami, że potrzebne jest wykształcenie, albo też wynikającymi z organizacji pracy i że musimy podnieść te swoje kompetencje i poznawać nowe rzeczy, bo zmienia się świat, zmienia się technologia. Oczywiście to było kiedyś źle rozumiane, że jak pójdziesz na studia, to będziesz od razu kierownikiem, dyrektorem. Nie,
no
nieprawda.
Nie, dzisiaj
nigdy
to byłoby
tak
za
nie
piękne.
Było. Tak, na całym świecie i w gospodarkach, które od dawna są gospodarkami rynkowymi, patrz Stany Zjednoczone na przykład, tak, tam ludzie studiują i nie są, wszyscy nie są prezesami największych koncernów, tak? Natomiast pracownik też musi się rozwijać i te studia dają tą możliwość, ale po drugie, bez studiów nie ma szansy na awans. Nie oszukujmy się, bardzo często to jest wyjątkowe przypadki, bo współczesne systemy zatrudnienia i funkcjonowania przedsiębiorstw stawiają pewne warunki formalne. Chcesz być kierownikiem, masz mieć przynajmniej wykształcenie wyższe pierwszego stopnia, tak? Z tym się spotykamy bardzo często też, kiedy ludzie przychodzą, bo mówili, a to nam nie potrzeba studiów, po co mi na studia, ja idę do pracy. Pięknie, idź do pracy, tylko po jakimś czasie przychodzi i mówi, a bo ja potrzebuję studia skończyć, bo ja mogę awansować, ale okazuje się, że formalny wymóg jest dyplom. No i wtedy to się zaczyna. Zaczyna się, że tak powiem, pogoń za tym dyplomem, ale to jest ważne, że tak, tak jak powiedziałam, w systemach Europy Zachodniej ta propozycja roku przerwy, żeby się rozejrzeć, żeby to było trafne. Natomiast trzeba mieć świadomość, czy człowiek skończy szkołę zawodową, co jest też bardzo dobrym rozwiązaniem, czy tylko szkołę ponadpodstawową, czy pójdzie na studia, to też będzie musiał się uczyć. I po skończeniu studiów, no wyobraźmy sobie, że lekarz kończy studia i nie zagląda do najnowszych publikacji. No to po 2-3 latach jego wiedza jest dezaktualizowana i w większości zawodów tak jest. Pani redaktor też ciągle musi być na bieżąco z nowinkami, to co jest w mediach, prawda? I w każdym zawodzie rolnik musi być na bieżąco, bo technologie się zmieniają. Już nie mówię, księgowa, prawnik, gdzie przepisy prawa się zmieniają dzisiaj, można by powiedzieć, jak w kalejdoskopie, i to trzeba za tym śledzić, podążać i jeszcze to rozumieć, co ważniejsze, i umieć zastosować w praktyce. I to mają dawać studia, tak? To mają dawać studia. A punkt tym wyjścia jest ta pewna taka też przygotowanie do takiego funkcjonowania w społeczeństwie, no, które jest dzisiaj, no nie oszukujmy się, no, na wyższym poziomie i technicznym, i zawodowym, ale także i takim kulturowym. No to jest punkt wyjścia.
Wasza uczelnia pokazuje, że każdy wiek jest dobry na edukację?
Oczywiście, że tak. Każdy wiek jest dobry na edukację. Jeśli mówimy o studiach tych pierwszego, drugiego stopnia, no to my obserwujemy, że jednak jest coraz więcej młodszych ludzi. No bo osoby, które właśnie tam gdzieś kiedyś zapomniały czy zaniechały, no to większość już sobie nadrobiła to, ale pojawiają się osoby w wieku 30-40 lat na przykład, które chcą awansować, które chcą się rozwijać, albo dochodzą do takiego etapu życia, że dochodzą, że tak, mam bardzo duże doświadczenie praktyczne i teraz muszę coś zrobić, coś dać z siebie. Tacy też są. No ale mamy też, jako uczelnia prowadzimy Uniwersytet Złotego Wieku i osoby, które przeszły na emeryturę, my je zachęcamy do ciągłej aktywności. Po pierwsze, do poszerzania swojej wiedzy, do poznawania tego, co jest dla nich może trochę trudniejsze z racji tego, że żyły w innych czasach i kiedyś nie było komórki, kiedyś uczyło się rosyjskiego, a nie angielskiego, prawda? Ale też dajemy tym osobom szansę i namawiamy je do tego, żeby one aktywizowały się i stawały się takimi liderami, przywódcami, takimi mentorami dla innych i nasi seniorzy wyjeżdżają także na wyjazdy z programu Erasmus+, poznają, jak to jest w innych krajach, ale idea jest taka, żeby one nawet w swoim środowisku lokalnym, jak wrócą, to mają coś więcej, tak? Coś więcej, mogą to środowisko lokalne pobudzać. A pracujemy także nad tym, bo pracujemy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku ze Słowacji, z Nitry i z firmą EPKA z Salonik, nad takim programem edukacyjnym, który będzie przygotowywał naszych, nie tylko naszych, seniorów w Unii Europejskiej generalnie do tego, żeby być takim liderem, który będzie wspierał społeczności lokalne w kreowaniu nowych rzeczy i aktywności właśnie tej grupy wiekowej.
Panie rektorze, spoglądam na zegarek. To będzie już ostatnie pytanie. Co robicie jako uczelnia, żeby ta rekrutacja była rekrutacją naprawdę bardzo dobrą? Żeby przyszedł pan rektor do nas w październiku i powiedział: tak, to było super, mamy mnóstwo studentów, jesteśmy zadowoleni.
To znaczy tak, to mądry człowiek powiedział mi tak, bo oczywiście jest cała ta otoczka marketingowa. Targi, wyjazdy do szkół, zapraszamy, mieliśmy ten panel Praca, Nauka, Edukacja w marcu. Teraz jeszcze w czerwcu będziemy robili dzień otwarty, zapraszali uczestników. To wszystko jest bardzo ważne, bo to jest, można by powiedzieć, funkcjonujemy w środowisku i musimy być obecni w tym środowisku, tak? Wśród różnych grup interesariuszy, nie tylko potencjalnych studentów. Ale najważniejsze jest to, jak obsługujemy naszego studenta, tak? Mądry człowiek powiedział, możemy rozdawać złote długopisy i to nie spowoduje, że przyjdzie do nas student. Student przyjdzie wtedy, kiedy dostanie informację zwrotną od kolegi: słuchaj, tam idź, bo tam są tam są warunki do studiowania takie, że będziesz zadowolony. I nasze badania, pomimo wysiłku tego marketingowego, tych naszych różnych działań, pokazywania naszej społecznej odpowiedzialności, wspieramy różnego rodzaju instytucje, szkoły, fundujemy nagrody, teraz mieliśmy zakończenie klas maturalnych, myśmy kolejny raz w wielu szkołach byli, wręczaliśmy nagrodę dla najlepszego ucznia, który będzie podchodził do matury. Wszystko pięknie. Wszystko pięknie i to trzeba robić i trzeba doceniać młodych ludzi. Gala za biznesu i w Łomży wymyśliliśmy nagrodę dla laureatki, która jest z liceum z plastyka, będzie u nas malowała. Tu już zapraszam, właśnie mieliśmy w tym tygodniu spotkanie. No musi zdać maturę, pierw wiadomo, żeby tu nie chcemy przeszkadzać, ale będzie powstawał u nas, nazwijmy to mural w cudzysłowie, nie znam się aż tak na sztuce. Natomiast nagroda oprócz finansowej to jest nagroda, że będzie u nas malowała na ścianie, podpisze się, my to będziemy promowali. To wszystko jest ważne, ale tak jak mówię, obsługa klienta, doskonalenie obsługi studentów, eliminowanie zbędnych barier. To jest to, co powoduje i nasze badania pokazują wewnętrzne, jak robimy badanie na pierwszym roku zawsze. Dlaczego przyszedłeś do Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych? Większość, jak pani myśli?
Odpowiadają, że nie wiem.
Bo polecił kolega, polecił, studiował tutaj brat, studiował ktoś z rodziny, studiował mój przyjaciel. To jest główny element.
A ja pomyślałam o ludzkiej twarzy wykładowców, ale to się z tym wiąże.
Ale to się na to przekłada, tak.
To też
to nie tylko wykładowców, całej administracji.
Leży taka odpowiedzialność,
tak?
Żeby zatrudniać odpowiednich ludzi.
Tak, przysłowiowa pani z dziekanatu dalej mentalnie i stereotypowo jest postrzegana jako ktoś bardzo nieprzyjazny.
Lepiej się jej nie pokazywać.
A my mamy w dziekanacie tak sympatyczne, tak miłe panie, że tam z przyjemnością ludzie przychodzą, tak? I to jest ten element i w każdym dziale pracujemy nad tym, żeby właśnie student był zadowolony. Z drugiej strony zbieramy informację zwrotną. Mamy takie ładne buźki, gdzie wychodząc z każdego działu student może kliknąć uśmiech albo minkę niezadowoloną.
Więcej jest tych zielonych czy tych czerwonych?
Nie, no tych przyjaznych oczywiście jest zdecydowanie 99,9%.
Kiedy te dni otwarte? Jeszcze zapytam.
Planujemy, jeszcze do ostatecznej daty nie mamy, ale prawdopodobnie 12 czerwca, już po egzaminach zawodowych, tak żeby szkołom nie przeszkadzać, więc będziemy zapraszali szkoły zawodowe, już zapraszam, będziemy wysyłali zaproszenia i to jest ten element. Ale też pokazujemy tą społeczną odpowiedzialność, bo powiedziałam pani redaktor, że musimy coś o pszczołach powiedzieć, więc
tak, przed anteną.
Tak, tak, mamy pogodę, jaką mamy, ale my mamy pasiekę i ta pasieka jest, uważam, bardzo ważna też, bo przecież zapylanie roślin jest bardzo ważne. Mamy problem w Polsce i generalnie na świecie z zapylaczami i my staramy się to trochę łagodzić tymi naszymi działaniami. I tutaj dziękuję panu Tadeuszowi Olszewskiemu, który u nas tą pasiekę prowadzi, jest naszym wykładowcą, jest także członkiem Mazowieckiego Związku Pszczelarskiego.
To pozdrawiamy, bo na te pozdrowienia czekał.
I pozdrawiamy, a to jest bardzo ważne, bo mamy miód. Miód, który nazwaliśmy miód rektorski i jak przychodzą goście, jak mamy jakieś delegacje, to ten miód jest taką fajną atrakcją i przyjmowany jest zawsze z zadowoleniem. Także na działaniach promocyjnych, jak jesteśmy na targach, jesteśmy w szkołach, to zawsze ten miód staramy się częstować, tam dzielić się nim, bo to jest ważne też, żeby pokazywać, że trzeba wspierać różne strony, bo my jako uczelnia staramy się to robić. Także środowisko naturalne jest bliskie naszemu sercu i tym przejawem jest chociażby ta pasieka i dbałość o te pszczoły, żeby tutaj w Łomży i okolicy, bo przecież one potrafią polecieć ładnych kilka kilometrów, żeby też niedaleko działki RODO, to mieszkańcy na pewno, nie mając nawet z tego świadomości, mają tą korzyść, że te pszczoły przylecą, zapylą te drzewka owocowe i jest dzięki temu więcej owoców.
Nie dość, że przyjemni wykładowcy, to jeszcze słodko u was na uczelni.
No, nie tylko słodko, ale to też odrębny temat, bo jak prowadzę zajęcia z takiego przedmiotu, przetwórstwo surowców pochodzenia zwierzęcego, to robimy ze studentami kiełbasy i częstujemy, więc też tak to bywa.
No to jeszcze smacznie. No. A właśnie. właśnie, a jeśli o kiełbasce mowa, no to o majówka. Plany na majówkę są?
Plany na majówkę są, tak. Ja wyjeżdżam do rodziców, cieszę się, że mam jeszcze do kogo pojechać, więc jadę w województwo kujawsko-pomorskie, w rodzinne strony, w gmina Warlubie, taka mała miejscowość pod Warlubiem, Rulewo. Zachęcam, bo tam jest taki piękny pałac, który został przerobiony na hotel. I nie jestem właścicielem tego hotelu, syn właściciela kiedyś u mnie pracę magisterską pisał i cieszę się, że w tej mojej wsi tak nie, to nie jest tak, że tak jak często to bywa w takich wioskach, że te budynki są zniszczone i nic tam nie ma, że tam jest piękny hotel i przyjeżdżają ludzie nie tylko z Polski, ale także z całej Europy i goszczą i że to żyje.
Więc niech to będzie dobry czas. Doktor Ireneusz Żuchowski, rektor Międzynarodowej Akademii Nauk Stosowanych w Łomży, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję ślicznie i życzę miłej majówki wszystkim radiosłuchaczom.
Nasz gość dnia.